witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tu stanąć. Witam szczególnie gości, którzy właśnie może pierwszy raz zajrzeli do nas dzisiaj, albo już kolejny raz, ale są gośćmi z Łodzi czy z innych stron. I właśnie tematem, którym chcę się podzielić, to jest nasze decyzje i ich konsekwencje. I zacznę w ten sposób, że można tak popatrzeć na życie, że życie to taki ciąg różnych decyzji. Ciągle podejmujemy mniej lub bardziej ważne decyzje. I no, chciałbym zadać pytanie na początek, żebyśmy się chwilę zastanowili, może każdy z nas, czy masz do podjęcia jakąś ważną decyzję teraz, no lub w najbliższych miesiącach. Pomyślmy o tym chwilę. I w jaki sposób podejmiesz tą decyzję? Skąd będziesz wiedział, że tą decyzję, którą podejmiesz, to decyzja właściwa? I może też jest tak, że no w tej chwili nie masz żadnej decyzji do podjęcia, a gdy podam kilka przykładów, bo chcę się podzielić kilkoma przykładami decyzji, to dojdziesz do wniosku, czy przyznasz, że jednak są decyzje do podjęcia i to, że nie podejmuję decyzji albo nic nie robię, to wcale nie oznacza, że to jest właściwe, że nie robienie nic, bo nie robienie nic powoduje też, że są pewne konsekwencje tego. To też jest decyzja, nic nie zrobię. No i niektóre z takich decyzji, powiedziałbym, że są mniej ważne, bo skutki tych decyzji nie są takie istotne. I na przykład, jakie kupię ubranie, jaki kupię rower, czy jaką lodówkę, czy jaki rodzaj ruchu, czy sportu uprawiam, czy to jest bieganie, czy spacerowanie, czy pływanie, czy ćwiczenie na siłowni, czy nawet to, gdzie spędzę urlop, to nie są takie aż istotne decyzje, może mniej ważne. No, ale niektóre decyzje, to już jest waga ciężka. Nie wiem, czy wszystkie, którymi chcę się podzielić, takimi są, ale według mnie są ważne. Można powiedzieć, że są takie brzemienne w skutkach. I na przykład decyzja, aby mieć osobisty, regularny czas z Bogiem. Żeby spędzać czas z Bogiem na modlitwie i poznawać Jego Słowo. Regularnie. Jaka ta decyzja będzie miała wpływ na nasze życie? No ta decyzja sprawi, że ja wystawię się regularnie na działanie Słowa Bożego. Duch może użyć tego Słowa Bożego i może mnie przemieniać no właśnie na podobieństwo Chrystusa, co jest celem życia chrześcijańskiego. I przez lata to może sprawić, że stanę się coraz bardziej podobny do Niego. Że będę innym osobą niż byłem jeszcze kilka dobrych lat temu. Inna taka decyzja to jest, kogo poślubię, za kogo wyjdę za mąż. Inna taka decyzja, gdy już mam męża, żonę, to jest decyzja, w jaki sposób w najbliższym roku jako mąż albo jako żona będę dbać i pielęgnować nasze małżeństwo, o nasze małżeństwo. Jaka będzie konsekwencja takiej decyzji? No z czasem, z latami, konsekwencja takiej decyzji sprawi, że albo moje małżeństwo będzie czymś pięknym, będzie czymś kwitnącym, albo to będzie zmaganie się, będzie gaszenie pożarów co chwilę, bo co chwilę coś się pojawia, jakieś konflikty, będzie udręką i koszmarem. Gdzie zamieszkam? Też jest taką decyzją ważną. No ona ma wiele praktycznych skutków. Na przykład bliskość szkół, uczelni, dla nas to było ważne, bliskość do wierzących rówieśników naszych dzieci. Z kim będę się przyjaźnił, czy spędzał czas, to jest podobne. W jakim kościele będę wzrastać i służyć, to też jest bardzo poważna decyzja. Ja, moja żona, moje dzieci. Decyzja męża i żony, żeby mieć dzieci. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tym kierować do końca, ale w końcu mamy jakiś udział i ta decyzja no, jest dosłownie i w przenośni brzemienna w skutkach. jeżeli chcemy mieć dzieci. A jeśli Bóg pobłogosławi dane małżeństwo dziećmi, jeśli już mamy dzieci, no to znów w każdym roku stoisz przed decyzją, na przykład jaką? W jaki sposób ja jako ojciec będę wychowywał dzieci? W jaki sposób w ogóle nauczę się tych Bożych zasad wychowywania dzieci? Skąd będę to wiedział? W jaki sposób będę zaangażowany w wychowanie dzieci? Jakimi zasadami będę się kierował? Oczywiście to samo dotyczy mamy, nie tylko ojca. Więc to ma wpływ, to ma duży wpływ. W tym wypadku jaki to ma wpływ? No wpłynie to z czasem na to, jaką będę miał relację z moim dzieckiem. Czy mogę powiedzieć, że moje dziecko jest przyjacielem moim? Czy rozmawiamy w każdej rzeczy, ufamy sobie? To będzie miał wpływ na same dziecko też, jaką będzie osobą. No wreszcie to wpływa na moją relację z Bogiem, bo Bóg mówi pewne rzeczy w swoim słowie, jak mam wychowywać dzieci. I moją odpowiedzią powinno być posłuszeństwo, wychowywać dzieci w sposób, jaki podoba się Bogu. Więc to wpływa na moją relację z Bogiem i ma duże znaczenie dla Boga. Czyli im poważniejsza decyzja, tym poważniejsze są konsekwencje w życiu. No działa tu taka zasada siania i żęcia. Co siejesz, będziesz zbierał. Im poważniejsza decyzja, tym poważniejsze konsekwencje. Więc czy masz jakieś, czy jesteś świadomy takich decyzji do podjęcia, może nawet nieoczywistych, jak dotyczących rodzicielstwa, małżeństwa w najbliższych miesiącach lub może teraz? No, jestem przekonany, że dla osoby, która naśladuje Jezusa, która podąża za Jezusem, która idzie tą wąską drogą, która chce w pokorze chodzić przed Bogiem, ta decyzja, podstawowe pytanie, jakie tu brzmi przy podejmowaniu tych decyzji, to jest, co jest Twoją wolą, Boże? Jaka jest Twoja wola? Czy to jest Twoja wola, czy to jest moja wola? Albo czy Ty, Panie, chcesz, abym tak postąpił, taką decyzję podjął, tak zrobił? Czy ja tak bardzo tego chcę? Czy ja tak bardzo tego pragnę? I dlatego podejmuję taką decyzję. No i chciałbym krótko prześledzić dzisiaj kilka decyzji mniej znanej osoby z Pisma Świętego, mianowicie Lota. Jak wiecie, niektórzy z was pamiętają go, znają może jego historię. Lot jest bratankiem Abrahama. Abraham to z kolei bardzo pierwszoplanowa postać, przynajmniej 14 rozdziałów Księgi Rodzaju jest poświęcone tej postaci. To Abraham jest praojcem Izraela. To Abraham zawiera przymierze z Bogiem, że z niego wyjdzie ten naród, potem Mesjasz. No a Lot jest taką postacią drugoplanową. On się pojawia, nie ma go, znów się pojawia, ale właśnie chciałbym trochę tej postaci drugoplanowej się przyjrzeć. Więc przejdę od razu do pierwszej sytuacji. W którymś momencie Abraham, nieważne jak tu będę ujmował to, jego imię się w którymś momencie zmieniło, ja będę używał ich naprzemiennie. Abraham i Sara wracają z Egiptu, a wraz z nimi właśnie bratanek Lot. I no Bóg pobłogosławił Abrahamowi i Sarze w szczodry sposób. Czytamy takie coś, że Abraham był bardzo bogaty, miał bowiem wiele bydła, srebra i złota. No, był jednym z tych ludzi, którzy my byśmy powiedzieli dzisiaj są naprawdę bogaci. Jednak prawda jest taka, że gdyby się zastanowić, skąd to bogactwo u niego, to trudno by było to wytłumaczyć czymś innym jak łaska Boża. No przeciwnie, dopiero co wrócił z Egiptu i tam, można powiedzieć, zawiódł Boga. A jeszcze wraca jeszcze bardziej bogaty, bo faraon go obdarzył różnymi bogactwami. Po prostu łaska Boża, Boże błogosławieństwo, a nie jakaś zasługa. Zresztą dokładnie jest tak samo, gdy chodzi o nasze życie, tylko my czasami uważamy, że to dzięki naszej pracy, dzięki naszej dyscypliny, dzięki naszym zdolnościom, ale gdybyśmy się zastanowili, to każdy oddech, który teraz, no właśnie, każdy nasz oddech zależy od Boga, każda nasza zdolność, każda możliwość, to wszystko jest w rękach Boga. Dlaczego o tym mówię? Że w końcu chcę dodać, że to bogactwo nie dotyczyło tylko Abrama i Sary, ale dotyczyło też Lota. Czytamy w wersecie 5, 13 rozdziału Księgi Rodzaju, że również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce i bydło i namioty. I w tym momencie pojawia się konflikt. Czytamy coś takiego. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, czyli oni wracają z Egiptu, są na południu ziemi Kanaan, w takim terenie górzystym i kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Perezyci mieszkali wówczas w kraju. Więc widać, że oboje mają wielkie stada i dochodzi do kłótni. Nie między Abramem i Lotem, ale między ich ludźmi, ich pasterzami. Brakuje paszy i co teraz zrobić? Jeszcze te zdanie ostatnie sugeruje coś, co później się objawi, że oni wkraczają jako bogaci ludzie do tego kraju, do tej ziemi, i są takim łakomym kąskiem dla tych ludów, które już tam mieszkają. To będzie miało swoje konsekwencje, nazwijmy je konsekwencjami zewnętrznymi. Ale teraz jesteśmy w sytuacji tego wewnętrznego konfliktu, no i widzimy w nim, ja bym powiedział, dobroć Abrahama. On nie musiał, ale poddaje rozwiązanie Lotowi. I mówi coś takiego, Słowo Boże, wersety 8 i 9. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechajże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. To są łagodne słowa. On był tym, który przewodzi tam, był tym, który dostaje obietnicę, ale on mówi, jesteśmy braćmi. Kraj jest duży, rozejdźmy się w pokoju, proszę. Jaki kierunek wybierasz? I tu dochodzimy do pierwszej decyzji Lota. Ona będzie miała olbrzymie konsekwencje. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okrąg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Kiedy czytamy te słowa, możemy zwrócić uwagę na to, co Lot zrobił i to jest dosyć łatwe. Natomiast gdy o tym pomyślimy trochę więcej, to też możemy się zastanowić nad tym, co Lot nie zrobił. Najpierw o tym, co zrobił. No więc wyróżniłem czasowniki, przynajmniej trzy. I po pierwsze on widział, on zobaczył w innym tłumaczeniu. Co on zobaczył? On zobaczył, że to są nad Jordanem, jest dolina i jest płasko, jest wygodnie. Są piękne tereny. Tam jest bujna trawa i są drzewa kwitnące. Jest dość wody i słońca. Takie wakacje super. No raj na ziemi. I to zobaczył i może sobie pomyślał w ten sposób. Gdy tam udam się ze swoimi stadami, to one będą zdrowe, te zwierzęta. One będą się rozmnażać. One będą odżywione. Jak dobrze jest rozbić namioty w cieniu tych drzew. Ta zielona roślinność. Raj na ziemi. I co dalej? Po drugie, Lot wybrał, widział i w oparciu o to, co widział, wybrał i potem wyruszył. Więc to jest pierwsza decyzja Lota. Zobaczył, wybrał, wyruszył i zamieszkał tam, gdzie? I czytamy, że było to blisko Sodomy. I czytamy ostatni werset takiego opisu o tych ludziach. To jest nawet opis, że mówi coś o stosunku tych ludzi wobec Boga. No, to jest ta pierwsza decyzja. Czas płynie, mija 14 lat. Niewiele się dzieje, bo wspomniałem, że Lot jest drugoplanowym bohaterem w Piśmie Świętym. Dzieje się w życiu Abrahama, ale niewiele się dzieje. I okazuje się, że wybucha wojna. Dwie koalicje królów walczą ze sobą. Jedna koalicja zwycięża, jak to bywa. Dochodzi do bitwy, zwycięża. I akurat tam, gdzie jest król Sodomy, ta koalicja przegrywa. Najeźdźcy zabierają cały dobytek, zabierają ludzi, uprowadzają ich w niewolę. I oto, co czytamy w tym momencie, taki dwa wersety. Wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. No i widzimy tu po 14 latach, nie wiemy dokładnie kiedy, ale to, co czytamy teraz, to, że Lot podjął drugą decyzję w międzyczasie. On zamieszkał w Sodomie. Nie tylko, że te namioty były nieopodal, ale teraz już jest w środku. Okej, Lot został uprowadzony przez tych królów, ale nie został niewolnikiem na resztę życia. Tak mogłoby się stać. Dzięki łasce Bożej i dzięki interwencji Abrahama odzyskuje wolność. Nie tylko wolność, on odzyskuje bogactwo, to, które miał. I potem, póki co, nie wiemy, co on dalej zrobił. To gdzieś się stało w jakiejś odległości od południowego Izraela i czas płynie. Mija czas, no ale Lot nie jest pierwszoplanową postacią, więc nie wiemy dokładnie, co się dzieje, ale mija kilkanaście lat i oto, co czytamy. I czytamy o trzeciej decyzji. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy. Zupełnie inna sytuacja, przypominacie sobie. A Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. No teraz widzimy, co Lot zrobił, co zdecydował. Po zwycięstwie Abrahama nad królami, uwolniony Lot ponownie wrócił do Sodomy. Mieszkał w Sodomie, i znów podjął decyzję powrotu do Sodomy. Czytamy już teraz, że jest w bramie miasta, co wtedy oznaczało, że on jest starszym we władzach tego miasta. Czyli on już jest tam mocno zaangażowany w to miasto. Kimś takim się nie staje od razu. I dowiadujemy się, że ma żonę w tym mieście, że ma dom, że ma dwie córki. A nawet, że są jakieś potencjalnie dwóch przyszłych zięciów dla tych młodych córek. I dochodzimy do czwartej decyzji, jeśli tak można powiedzieć. Sami zobaczycie dłuższy fragment. To jest ta sytuacja, gdzie ci aniołowie są i Lot ich zaprosił do swojego domu. Te dwie postacie, Lot być może nie wie, na pewno, że to są aniołowie, ale zaprosił te dwie postacie i jest mowa coś takiego. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom. Cała ludność z najdalszych stron wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł, bracia moi, proszę nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę ją do was, a wy czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień mojej strzechy mojej. A oni odparli, idź precz, i mówili, jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą jeszcze gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. I tyle tej historii. Tylko chciałem zwrócić uwagę na tą czwartą decyzję, tą propozycję. On podjął taką decyzję i tak mogło się stać, żeby oddać swoje młode dwie córki rozwiązłemu i bezwstydnemu tłumowi. No nie wiem, ja mam dwie córki, ty masz dwie córki i narracja historyczna opisuje te wydarzenia i nie daje oceny moralnej. To my jako czytelnicy musimy ocenić jakby to, jaka to jest decyzja. Ja widzę coraz większy kontrast, czytając też Abrahama w tym czasie i Lota, że Abraham zamieszkał tam, gdzie Bóg mu wskazał. Tam jest trudniej, to są góry, żyje pod namiotami, co jakiś czas buduje ołtarz, czci Boga i chociaż upada, co jakiś czas ma błędy popełnia, czy grzechy, to on poznaje Boga coraz bardziej. Coraz bardziej podoba się, wreszcie do takiego szczytu dochodzi na górze Moria, ale to nie jest o nim, bo on jest tą pierwszoplanową postacią. A Lot, ta drugoplanowa postać, żeby chronić gości, i wiem dobrze o tej wschodniej gościnności, ale taką propozycję przedstawia, to pokazuje, jak moralność Sodomy, jak już jest w jego myśleniu, już jest jego moralnością. Te miasta zostają zniszczone. Bóg usłyszał wołanie tego, co się tam dzieje. Usłyszał jęk tych ludzi, którzy byli zmęczeni, byli niszczeni takim życiem, i wykonał sąd. Lot uchodzi z życiem. Właściwie jest wyrwany. Uchodzą też jego córki. Traci żonę i traci całe bogactwo. W tym momencie jest tylko tyle, jest tylko w ubraniu. I co dalej? On idzie do Soaru, wprawdzie proszą go, żeby poszedł w góry, a on chce iść do miasta. Idzie tam do miasta, ale tam nie jest zbytnio przyjęty. I ostatni werset jest taki. Ostatnie wersety, które chcę zacytować z tej historii. Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki. Wtedy rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Tak. Pójdźmy, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza weszła i spała ze swym ojcem. A on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Ominąłem, bo jest dokładnie taka sytuacja następnej nocy, tylko młodsza córka to zrobiła. I potem werset 36. Tak więc spoczęły obie córki Lota z ojca swego. Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ami. On jest praojcem dzisiejszych Amonitów. I znów jest ta sytuacja. Narracja historyczna opowiada tą historię, a to czytelnik musi ją ocenić pod względem moralnym. Autor pozostawia tą ocenę tobie. Naprawdę jest dla mnie tajemnicą, dlaczego Lot, który wyszedł z Sodomy tylko w tym, co miał na sobie, z tymi dwoma córkami, nie poszedł do Abrahama, który dość blisko był, który widział, co się stało. A nawet wiemy, on tego nie wiedział, a my wiemy, że on wstawiał się za tymi miastami. I wstawiał, myślę, że chodziło mu konkretnie o Lota, czy sąd będzie na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, gdyby ich było 50, nie zniszczę. A gdyby ich było 40, nie zniszczę. i tak dalej, a gdyby 10 chociaż, nie zniszczę. I rzeczywiście Bóg nie niszczy, Bóg jest sprawiedliwy. Nie niszczy nikogo, kto jest w jego oczach sprawiedliwy. I Lot został uratowany, ale nie poszedł do Abrahama. Nie wiem naprawdę dlaczego tak się stało. Poszedł do tej jaskini w końcu i ostatecznie konsekwencją decyzji Lota jest, widzimy to w całej pełni, jest zdeprawowanie córek, taki haniebny czyn wobec ojca i powstanie dwóch narodów, Moabitów i Amonitów, gdzie Izrael, który później stanie się narodem, gdy wróci z Egiptu w przyszłości, za wiele lat, będzie miał bardzo duże kłopoty, będzie miał walki z tymi wrogami Boga i Izraela, bałwochwalcze narody. Od tego miejsca urywa się opowieść o tej drugoplanowej postaci. Tak skończył. Cztery decyzje Lota. Wybór, aby zamieszkać blisko Sodomy, aby zamieszkać w Sodomie, aby ponownie zamieszkać w Sodomie i bycie we władzach miasta. Decyzja oddania dwóch córek. Tak można podsumować to, jak powiedziałem, że przy podejmowaniu decyzji podstawowe pytanie brzmi, co jest wolą Bożą? Co jest Twoją wolą, Panie Boże? No i naszą odpowiedzialnością jest rozpoznać to, tą wolę Boga. Jak rozpoznamy, to być jej posłuszni. No i teraz na podstawie historii Lota, a tak naprawdę trochę na tym, na podstawie tego, co Lot nie zrobił, co możemy się domyślać, że nie zrobił, chciałbym podzielić się trzema wskazówkami właśnie jak rozpoznać wolę Bożą. Bo żeby podjąć mądre decyzje, to mądra decyzja równa się zgodna z wolą Bożą. Więc jak rozpoznać tę wolę Bożą? Trzy wskazówki. Pierwsza wskazówka, nazwałem ją tak inaczej trochę, rozmowy z Bogiem. To jest to, gdy stoję przed tą decyzją i ja przychodzę do Boga. Możecie nazwać to modlitwą. Jest jeden warunek wtedy, gdy przychodzę do Boga, chcę podjąć jakąś decyzję. Jeżeli modlisz się do Boga, Panie Boże, pokaż mi, jaka jest Twoja wola, to musisz zakładać to, że będziesz posłuszny, jak Bóg ci objawi tej woli Bożej. Co to by było, gdyby przyszło do mnie dziecko i pytało się, tato, jaka jest Twoja decyzja w tej sprawie, a ona nie chce tego zrobić? Myślę, że Bóg by prowadził nas wtedy przez pewien proces, żebyśmy dojrzeli. Być może pozwoliłby nam popełnić złą decyzję, ale to wtedy, gdybyśmy się upierali. Ale kiedy przychodzę, Panie Boże, poprowadź mnie, pokaż mi, objaw mi to, to ja chcę pełnić wolę Bożą. W ogóle nie widać modlitwy u Lota. W żadnej z tych sytuacji nie widać, aby rozmawiał z Bogiem, nie widać, żeby wzbudował ołtarz, jak czynił to wielokrotnie Abraham. On to widział, przecież on z nim podróżował. On widział nawet to, gdy dotarli z Egiptu. Abraham pierwsze, co zrobił między Aja a Betel, to zbudował ołtarz i czcił Boga. Więc Lot tego nie robi. Pierwsza decyzja wyboru. On zobaczył, wybrał, poszedł, osiedlił się. Podjął decyzję w oparciu o to, co chciał, co widział. Co ciekawe, ten schemat widać już u Ewy w ogrodzie Eden, przy tym pierwszym grzechu. Zobaczyła, zapragnęła, czy pożądała, inne słowo, i wzięła. To jest dokładnie to. Gdzie było pytanie, czy to jest wolą Bożą? Gdzie było pytanie do Adama nawet, czy to jest wola Boża? Może on by powiedział, Bóg mówi nie, z tego nie. W ogóle nie było tej refleksji. Po prostu zobaczyła, zapragnęła, wzięła. Więc pierwsza to te rozmowy z Bogiem, modlitwa. Oczywiście, że Słowo Boże też, ale to jest oczywiste. Drugie, co chcę powiedzieć, to rada mądrych, dojrzałych chrześcijan. No to jest dobrze robić to, że szukamy rady u kogoś, kto przeszedł już pewne doświadczenia, że podzieli się tym doświadczeniem ze mną. Może podzieli się też błędami, jakie już popełnił, jeżeli będzie szczery. ale też przykładem dobrych decyzji. Dobrze jest wyłożyć sprawę, posłuchać. Ty jesteś odpowiedzialny za tą decyzję, ale to jest dobra wskazówka, rada mądrych, dojrzałych chrześcijan. Co byś mi doradził? Jakie widzisz korzyści? Jakie negatywne skutki takiego a takiego wyboru? Przecież, kiedy rozstają się, kiedy Abraham tak dobrodusznie mówi mu, zdecyduj, Locie, co chcesz zrobić? Mógłby Lot zapytać, a co ty myślisz, Abrahamie? Nawet jego mógłby się poradzić. Co ty byś mi doradził? Nie robi tego, on, mówiłem już, co robi. Nie pyta, to była wyborna okazja, żeby zapytać Abrahama. Dwa wersety, które potwierdzają to z Księgi Przypowieści Salomona, potwierdzają tą wskazówkę, żeby szukać mądrych, dojrzałych rad, mądrych, dojrzałych chrześcijan, gdy podejmujemy decyzję. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Gdzie nie ma rady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. To też jest dobra wskazówka, nie tylko jedną radę, ale wielu doradców, wielu mądrych, dojrzałych ludzi się spytaj. Nie spiesz się. No i ostatnia wskazówka to jest, nazywam ją zasadą trzeźwego myślenia, to jest, ona wiąże się z modlitwą, kiedy zatrzymuję się i proszę Boga o prowadzenie i przychodzą mi różne rzeczy do głowy. Wiąże się z tymi radami, które słyszę i mam do wyboru decyzję A i B i zastanawiam się, jakie są pozytywne konsekwencje A. Jakie są skutki negatywne tej decyzji A? A B, jak tak postąpię? Jakie tu są pozytywne skutki? Jakie tutaj są negatywne konsekwencje? Ogólnie bym powiedział, że raczej jest tak, że my widzimy szybko korzyści takich decyzji, szczególnie jak bardzo chcemy podjąć decyzję, taką właśnie, to widzimy właściwie korzyści i je koloryzujemy, je wyolbrzymiamy. A negatywne skutki raczej wtedy, jeśli widzimy, to je pomniejszamy. No i pomyślmy chwilę o tej sytuacji Lota. Rozwaga, przezorność, aby rozważyć te pozytywne i negatywne skutki. Te plusy i minusy każdej decyzji. To jest ta zasada trzeźwego myślenia. Czy Lot to zrobił? Ja nie widzę tego. Jakie tu były plusy, że on osiedlił się na tej żyznej, nawodnionej ziemi? No super plusy. Pasza, woda dla stad, dobra perspektywa rozwoju, no bogacenie się. Jakie minusy? No powiedziałem, był takim łakomym kąskiem dla tych najeźdźców, którzy napadają. Też oddzielił się od Abrahama i też był przez to osłabiony. Jakie były plusy zamieszkania blisko Sodomy? Zamożne miasto. To myślę, że to jest wspaniały rynek zbytu dla mleka, dla mięsa, dla skór, może jeszcze czegoś tam. Życie w mieście, w którym zamieszkał, jest wygodniejsze niż życie w namiotach. Ewidentny plus. Ale czy on rozpatrzył, jakie mogą być minusy? Czytaliśmy, mieszkańcy są bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Czy on to brał pod uwagę? Jaki to będzie miało wpływ? Dodam jeszcze, że nie tylko warto w tym trzeźwym myśleniu przy każdej decyzji popatrzeć tak na takie pierwsze plusy i minusy, ale też pomyśleć nad czymś długofalowo, czyli jak ta decyzja wpłynie długofalowo, nie tylko krótkofalowo. Krótkofalowo to mówiliśmy, ta wygoda, te korzyści życia w bogatym mieście, możliwość bogacenia się, no po prostu perspektywy rozwoju. To ewidentnie na krótką metę mógł Lot zobaczyć, a długofalowe konsekwencje. Kilka pytań mi przyszło do głowy. Czy zdawał sobie sprawę, jak ci ludzie będą mieli wpływ, jaki będą mieli wpływ na niego i na jego rodzinę? Czy zastanawiał się, jaki sodomici będą mieli wpływ na życie jego córek? Czy zastanawiał się, jacy będą potencjalni mężowie jego córek? jakie rodziny założą, jakich zasad oni będą się trzymali, jakiego będą charakteru jego zięciowie. Jest jedna sytuacja, nawet gdy on im mówi, ostrzega ich, bo mógłby ich też wyrwać z tej Sodomy. I wtedy, gdy on ich mówi o tym, co nadchodzi, bo dowiedział się, że będzie zniszczone, to co oni robią? Swojego przyszłego teścia wyśmiewają go. Sobie drwią z jego ostrzeżenia. Wiemy, że finalnie aniołowie uratowali Lota i można powiedzieć w ten sposób, że chociaż Lot i jego córki zostali uratowani z Sodomy, czyli wyszli z Sodomy, to nie możemy powiedzieć, żeby Sodoma wyszła z nich. Przebywał tak długo, nie wiem, może jego córki tam się urodziły, na pewno wiele lat wzrastały, że dostrzegamy to, że długofalowo to miało bardzo zły wpływ. To są te negatywne konsekwencje. Widzimy to w tej haniebnej decyzji, tej propozycji Lota jako ojca, to jest wpływ na niego i widzimy też w tym takim zdeprawowanym pomyśle córek Lota i potem taką świadomą dzień po dniu realizacją tego czynu w tej jaskini już po uratowaniu. To takie życie, takie podejście do życia nie bierze się tak po prostu ni stąd, ni z owąd. To jest zbieranie owoców tych decyzji. W końcu, co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest mocne ostrzeżenie dla nas. Zresztą to jest cel tych historii. Jak czytamy w Rzymian 15:4, to tam apostoł Paweł mówi, że te historie, chociaż to jest inna kultura, co mi ty mówisz o Abrahamie i o Locie? To jest tak daleko. To jest po prostu zupełnie inna kultura, a jednak są pewne zasady, których się uczymy z tego. I te historie są napisane po coś, dla naszego pouczenia i dla ostrzeżenia. I to jest to ostrzeżenie, co siejesz, to i rządź będziesz. Decyzje mają swoje konsekwencje. Jest jeszcze jedno ostrzeżenie, które mi przyszło do głowy, że wiele ważnych decyzji nie da się nigdy cofnąć. Na przykład, gdy myślę o rodzicielstwie, są pewne etapy życia dzieci. Mają kilka lat, kilkanaście i stają się dorosłe. Jeżeli tu podejmę złe decyzje, a później na etapie kilkunastu lat jakby dowiem się dopiero o Bożych zasadach wychowania, nie cofnę już tego. Już po prostu to przepadło, a już zupełnie nie cofnę konsekwencji. W ogóle nie jesteśmy w stanie. To też jest coś, co powoduje takie ostrzeżenie, żeby być mądry, żeby wyzyskiwać czas, bo dni są złe. Nie bądźcie niemądrzy, ale mądrzy. Usiłujcie rozpoznać, co jest wolą Boga. Więc ważne jest, żeby to rozpoznawać, żeby podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Można to podsumować, dlatego módl się, proś Boga o Jego prowadzenie, szukaj rad mądrych, dojrzałych ludzi. Stosuj zasadę trzeźwego myślenia, rozpatrując pozytywne i negatywne konsekwencje każdej decyzji. A, B, C, jakiejkolwiek. Skutki, które są krótkofalowe, ale też długofalowe. Tyle lekcji z tej historii Lota. Na tym zakończę. Pozwólcie, że pomodlę się o nas i o siebie.